Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Oj, tak. Będziemy czytać, będziemy do 20. Dobry wieczór.
Tylko do 20. Witamy Państwa serdecznie. 17 minut po 19. Joanna Dwina.
Jerzy Piasny.
I Rafał Polacki, który nasz program realizuje. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dzisiaj między innymi naszym gościem będzie Antonina Tosiek. O książce Dług, reportaże spod kreski. Ania Jaworska pytać będzie autorkę, czyli Aleksandrę Gałkę-Reczko.
No dobrze. Oczywiście zajrzymy do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie otwarto wczoraj wystawę poświęconą Władysławowi Reymontowi.
Mm-hmm. I wrócimy do książkowo-filmowej klasyki Przeminęło z wiatrem.
O, świetnie, świetnie. No i oczywiście Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek będą opowiadać nam o...
Łapaniu na gorącym uczynku?
Tak jest.
Będzie ciekawie.
Będzie ciekawie. Zaczynamy od inauguracji 48. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. To rozpoczęcie jest już za nami. Poznaliśmy więc laureata między innymi 38. konkursu imienia Kazimiery Iłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku.
Czy poezja w Polsce ma dziś szerokie audytorium? A może to właśnie na debiutantach spoczywa ciężar podtrzymywania w kulturze sztuki lirycznej? O tym, jak się ma poezja w Polsce i kim jest autor zwycięskiego tomu pod tytułem Dziecko na głowie króla, w rozmowie Juliana Kozaneckiego z Pawłem Puszczyńskim, czyli prezesem Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, i Karolem Samselem z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Jaka jest kondycja poezji w Polsce obecnie?
Proszę pana, jest bardzo dobra. Mamy tylu poetów, ilu w żadnym czasie nie zdarzyło się. Polska jest ojczyzną poezji i wolności. Za dużo jest nawet poetów.
A chętnie czytanych?
No właśnie w tym jest problem. Najczęściej czytają swoje rzeczy. Rzadko kiedy czytają innych. No, jest ta łatwość wydawania tomów poezji i to jest powodem, że depresjonuje się poezja. Bo kiedyś jednak w wydawnictwie byli panowie, którzy oceniali, redaktorzy, i wtedy dopuszczali to. A dzisiaj wystarczy mieć 1500 zł czy 2000 i wtedy podejmuje się ważną rzecz, wydanie tomu poezji.
Kazimiera Iłakowiczówna, ona została wybrana jako ta patronka tej nagrody. Dlaczego pana zdanie?
No to jest jedna z najlepszych poetek polskich, a na pewno najlepsza poetka wielkopolski. Dlatego no, ukochała Poznań, chociaż miała wiele uwag do Poznania, prawda? Ciągle marzyła o tym, żeby wrócić do Warszawy i być radcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Była jedyną kobietą, która miała tę funkcję przed wojną. Ale takie czy inne kłopoty wystąpiły i w końcu znalazła się w Poznaniu.
Karol Samsel, Instytut Literatury Polskiej UW, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.
Do kogo w tym roku trafiła nagroda imienia Kazimiery Iłakowiczówny?
To Rafał Wawrzyńczyk, autor debiutu Dziecko z królem na głowie, debiutu wydanego nakładem wydawnictwa Jacka Bieruta, wydawnictwo J.
Gdybyśmy mieli coś powiedzieć, parę słów o tym debiucie, to z czym mamy do czynienia?
To dojrzały poeta. Rocznik 1980. To liryka, która już została doceniona na wielu arenach polskiego rynku literackiego, bo Wawrzyńczyk, jesteśmy tego świadomi, był nominowany w konkursie Gałczyńskiego, zdobywał wiele nagród, między innymi w konkursie Hoffmana, ale to jest tylko świadectwo jakości jego książki. Wawrzyńczyk jest poetą, który obficie czerpie z dwudziestowiecznej polskiej tradycji literackiej i potrafi te tradycje montować w nowych ujęciach. Jest też poetą całkowicie zanurzonym we własnej dykcji, wytworzonej przez siebie, zupełnie autorsko, we własnym idiomie. Ja bym go nazwał również artystą, który usiłuje na nasz polski grunt przeszczepiać najważniejsze odkrycia awangardy ostatnich lat, postmodernizmu, ale tak, aby je uczytelniać dla Polaków. My, Polacy, nie odrobiliśmy tej lekcji w wieku XX. Dostrzegamy to również jako jurorzy konkursu Nagrody Iłakowiczówny. Coraz więcej młodych poetów usiłuje podążać tą drogą literackiego postmodernizmu, ale tak, aby uczytelniać tę lekcję, tę estetykę, tak, aby, no, można powiedzieć, nadrobić spóźnione polskie zadanie.
Proszę Państwa, ten 48. Międzynarodowy Listopad Poetycki dzisiaj miał swoją inaugurację. Bardzo ważne wydarzenie. Co się będzie działo w Poznaniu, w Wielkopolsce w ramach Listopada Poetyckiego, będziemy Państwa informować.
Absolutnie. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Proszę Państwa, przygotowaliśmy teraz dla Państwa niespodziankę.
I to nie jedną.
Otóż to. Najpierw powiem numer telefonu 618-654-654, a później Joanna zaprezentuje Państwu niespodzianką.
Pierwsza niespodzianka, 7 dni.
Proszę bardzo.
Fantastyczna książka Tomasza Sablika z wydawnictwa Czarna Owca. 7 dni, które zmieniły wszystko w życiu bohaterów tej powieści. Czyli 4 osoby, 4 historie, 4 spojrzenia na życie i 7 dni właśnie wspomniane, które wywróciło wszystko do góry nogami.
No dobrze, ja mam książkę poświęconą depresji. Małgorzata Serafin napisała, jak odzyskać siebie, to jest kobieca twarz depresji, jest 14 kobiet i 14 intymnych, szczerych rozmów o przepaści, z nad której można zawrócić. Myślę, że to tyle i to już Państwa zachęci.
Kolejna propozycja, no skoro o poezji mówiliśmy dzisiaj, to może w takim razie teraz wręczymy Państwu kolejny tom z serii Wierszowzięci, czyli Życie lęgowe poetów. To jest rocznik liryki miłosnej i tutaj mamy wiersze poetów z Polski i z Grecji.
Bardzo się cieszę, że to mamy. No, ja mam poważną książkę, na tyle poważną, że... sama okładka,
tak
mówi o wszystkim. To książka Ludwika Lunara z wydawnictwa Filia, kiedy ślady znikają, a świadkowie milczą, jedyną odpowiedzią staje się zło. Kryminał. Dobry.
Bardzo.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Proszę Państwa, książki, które przygotowaliśmy na dziś dla Państwa, będą jeszcze w naszym programie. Proszę sobie zapisać numer telefonu 618-654-654. O książkach za chwilę, a teraz będzie o długu. Dług, reportaże z Podkreski, to jest debiut Aleksandry Gałki-Reczko.
I ta książka powstała dzięki konkursowi, który organizuje wydawnictwo poznańskie. A sama autorka mówi, że temat chodził za nią niemal 3 lata. I jak pracowała nad książką? Między innymi o to Aleksandrę Gałkę-Reczko pytała Anna Jaworska.
Rozmowy o pieniądzach, a o długach zwłaszcza, są otoczone jakimś tabu. I to też pani odnotowuje, że widać to w naszym języku, tak? Pieniądze lubią ciszę.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, dżentelmeni. Ja tutaj lubię dodawać i damy. Dlaczego damy miałyby być pomijane? O pieniądzach nie rozmawiają. Tak, dużo mamy takich powiedzonek, które świadczą o tym, że pieniądze czy rozmowa o pieniądzach są nieeleganckie, są śliskie, są tematem tabu, a jednak myślę, że pomijanie tej kwestii nam po prostu po ludzku szkodzi, bo gdybyśmy znormalizowali nieco temat pieniędzy, to myślę, że wielu różnych trudnych finansowych sytuacji udałoby się wielu ludziom uniknąć.
No tak, mielibyśmy wiedzę, którą potrafimy przeciwstawić na przykład agresywnemu marketingowi firm pożyczkowych albo też po prostu banków. Bardzo mnie frapuje, jak pani znalazła bohaterów do swojej książki. Bo ja tę książkę, szczerze mówiąc, nazwałabym analizą i reportażem w jednym. Oprócz tego, że pojawiają się konkretne historie konkretnych ludzi, jest też dużo odniesień do źródeł, do jakichś analiz, badań, co uwiarygadnia te książkę i pozwala mi na nią spojrzeć, wydaje mi się, że szerzej niż na reportaż. A najpierw proszę powiedzieć, jak pani znajdowała bohaterów, bo pomysł to zawsze jedno, ale napisanie reportażu, który będzie tętnił życiem i autentyzmem historii, to jest inna sprawa.
No nie ma dobrego reportażu bez dobrego bohatera. Myślę, że tutaj miałam naprawdę wielkie szczęście i nazywam to trochę szczęściem nowicjusza. To jest mój debiut reporterski. Nie wiedziałam, jak będzie. Nastawiłam się, że będzie jak najtrudniej i faktycznie nie było łatwo. Głównie dlatego, że było trudno właśnie przekonać bohaterów do tych zwierzeń. Nie jest łatwo przyznawać się do błędów finansowych i nie jest łatwo przyznawać się do błędów publicznie. Wydaje mi się, że każdy rozdział to jest taki rodzaj studium przypadku różnych historii. A jak tych bohaterów znajdowałam? Rozpowszechniałam takie ogłoszenia, głównie drogą social mediową, ale także rozklejałam je fizycznie. Szperałam po forach dla zadłużonych, których jest całkiem sporo. Czasami bywało tak, że jak dotarłam do jednej zadłużonej osoby, to ona mi mówiła: słuchaj, no mam tutaj kolegę, koleżankę, który ma podobny problem. A jeśli chodzi o to ogłoszenie, to mogę się podzielić taką kuluarową ciekawostką, że sformułowałam je w ten sposób, że to ono brzmiało mniej więcej tak: szukam dłużników do projektu, do książkowego projektu reporterskiego.
A dłużnicy nie spodziewali się, że na przykład będzie pani płacić za rozmowę?
Spodziewali się, tak, ale zaraz za moment do tego wrócę, tylko o czym chciałam wspomnieć. W pewnym momencie jedna z osób, która zajmuje się fachowo pomocą zadłużonym, zwróciła mi uwagę na treść tego ogłoszenia, mianowicie na słowo dłużnik. Ja zupełnie wcześniej nie rozpatrywałam tego określenia stygmatyzująco, pejoratywnie, a ten człowiek mi powiedział, że no nie, no jeżeli chcę zajmować się reportażem czy tym zjawiskiem, tematem fachowo, to powinnam też zwracać uwagę na język. Język ma ogromne znaczenie dzisiaj. I od tamtej pory bardzo się pilnuję i używam już ekstremalnie rzadko sformułowania dłużnik, dłużniczka. Mówię częściej o osobie w kryzysie zadłużenia, bądź też osobie z zadłużeniem, zadłużony, zadłużona. Ale oczywiście, wracając do tego pytania, które pani mi teraz jeszcze zadała, tak, no wielu zadłużonych, wielu moich bohaterów oczekiwało zapłaty, ale niestety oczywiście od razu odsiewałam te propozycje, no bo uważam, że nie tylko ja, myślę, że środowisko reporterskie dobrze to rozumie, że za podzielenie się historią reporterzy, no to, ja nazywam to w mojej książce, to, ubieram to w słowa w ten sposób, że reportaż nie uznaje takich transakcji. To nie jest fair wobec czytelnika.
To jest nieetyczne.
To jest nieetyczne, to jest też nie fair wobec samego bohatera, bo bohater dzieli się tą swoją historią za darmo, bez oczekiwań. W momencie, kiedy dostaje jakąś zapłatę, to nie jest już ten sam rodzaj relacji reporter-bohater, myślę.
O debiucie Aleksandry Gałki Reczko, dług reportaży z Podkreski, z autorką rozmawiała Anna Jaworska, a my wracamy do książek na telefon.
Tak, zaczynamy teraz od mojej lewej strony, a tutaj jest książka młodzieżowa. Elle Kennedy napisała książkę pod tytułem Zasada Dixon, uzależniający romans hokejowy, który podbił TikToka tego lata, Diana Dixon, a właściwie Diana, tak, czy też Diana Dixon, ma ręce pełne roboty. Wiesz, przygotowuje innych do turnieju tańca, ma dwa etaty, były chłopak jej nie rozumie. Między nimi już naprawdę koniec, ale pojawia się ktoś. Więcej nie powiem. No, romansie idło.
Ale ty pięknie opowiadasz o tych książkach.
Szybko, nie? A książka też jaka gruba.
No, widzę. A ty szybko opowiadasz. A ja mam teraz książkę dla każdego, kto kiedykolwiek był smutny. Bo ta książka opowiada o tym, jak możemy stać się szczęśliwsi, ucząc się, jak lepiej się smucić. To ciekawe podejście. Po latach badań nad szczęściem Helen Russell odkryła zaskakujący fakt. Choć większość z nas rozumie, że smutek jest czymś normalnym, no to bardzo się go obawiamy. Tak bardzo, że trudno nam żyć pełnią życia. A w tej książce dowiemy się wszystkiego o tym, co można mówić o szczęściu dzięki smutkowi. Książka z wydawnictwa Insignis.
No i bardzo dobrze. Hanna Cygler wypuściła na rynek kolejną książkę. Napisała po książkach takich jak Największy skarb czy Grecka mozaika książkę Śladem fal. I jest to pierwszy tom sagi Rodziny duszów. Proszę Państwa, wydawnictwo Luna, opowieść o tym, czym staje się dom rodzinny, kiedy trzeba go stworzyć od początku. Ja tylko powiem tak, że po wojnie rodzina duszów opuszcza wieś w centralnej Polsce, miejsce, z którym byli związani od pokoleń, i wyrusza na północ, w nieznane, w łebie, nad zimnym morzem, próbują zacząć życie od nowa. Tyle starczy, bo to tom pierwszy.
Dobrze, to jeszcze mam jedną książkę w takim razie. Biznes. To, o czym dorośli ci nie mówią. Bardzo nam się podoba ta książka. Autorzy to Boguś Janiszewski, odpowiedzialny za słowo, a za ilustrację Max Skorwider. Książka z wydawnictwa Publikat. pięknie się ogląda tę książkę, jeszcze lepiej czyta i radzimy skorzystać z porad.
Te książki są dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. Właśnie to nie jest żaden konkurs, żadna zabawa.
Bo choć zadajemy, dzwonią i tak.
Tak,
i...
choć zadajemy jedno pytanie, ale na razie go nie możemy zdradzić.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tradycyjnie w każdą środę po 19 do 20 jesteśmy z Państwem i dla Państwa z przeróżnymi książkami, ale też i tematami, no i gośćmi.
Oczywiście. Już teraz Antonina Tosiek, która w swojej książce Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet, pisze o życiorysach kobiet, opierając się na pamiętnikach, które zostały nadesłane na konkursy organizowane od lat 30. do 90. XX wieku. Oczywiście są to życiorysy wiejskich kobiet, jak sam tytuł wskazuje. Antonina Tosiek analizuje te zapisy, ukazując nie tylko osobiste historie, ale także społeczne i kulturowe konteksty, w jakich powstawały. Z pisarką rozmawiała Joanna Dwina.
Przejrzała pani, jeśli nie pomylę, 800 rękopisów, maszynopisów pamiętnikarskich oraz 14 tekstów wydanych drukiem. Sporo tego.
Oj, przejrzałam to pewnie parokrotnie więcej, ale ta książka powstała na podstawie właśnie 800 kilkunastu tekstów autorstwa mieszkanek wsi. Tak.
Mm-hmm. Co było impulsem do tego, by zajęła się pani właśnie pamiętnikami kobiet mieszkających na wsi?
Ja znalazłam wybór pamiętników z lat 30., ale wydane w latach 50. przez przypadek w antykwariacie w Poznaniu. Kiedy chwyciłam do ręki ten wybór, to byłam przekonana, że to jest fikcja, że to jest powieść jakaś, bo jak to przejrzałam, to widziałam, że język jest, no wtedy tak mi się wydawało, stylizowany, powiedzmy. Od razu kupiłam ten wybór, bo wtedy jeszcze one kosztowały grosze, dzisiaj kosztują po kilkaset złotych. Usiadłam na krawężniku przy Arsenale i okazało się, że to jest zupełnie co innego, że to są zupełnie innego rodzaju zapiski. No i tak się zaczęłam moja przygoda z pamiętnikarstwem konkursowym, bo zaczęłam szukać coraz więcej informacji na ten temat. No i ja od początku wiedziałam, że to te pamiętniki kobiet będą mnie najbardziej fascynowały.
No i to jest obraz niezwykle poruszający, ale realistyczny. Powiem pani szczerze, że to, co mnie bardzo mocno tak dotknęło, to słowo przepraszam, bo mam wrażenie, że te kobiety za wszystko przepraszają, czy przepraszały.
Mm-hmm.
Kwestia wychowania?
Kwestia wychowania, takiej zinternalizowanej normy, zinternalizowanego przekonania, że są gorsze, że powinny się wstydzić. Ta potrzeba przepraszania jest w każdym pokoleniu tych kobiet. Dlatego, że najstarsza moja bohaterka urodziła się w 1882 roku, a najmłodsza niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego, więc mówimy o 100 latach. Zawsze mówiły, że przecież ja mam takie zwykłe życie, więc przepraszam, że w ogóle się odważyłam opowiadać.
Tak, ale też wydaje mi się, że samo podjęcie decyzji o tym, że zaczynają pisać taki pamiętnik, było dla nich aktem odwagi. I co w tym geście było najbardziej przełomowe? Tak jak pani sprawdzała, czytała te pamiętniki, wspomnienia?
Żeby być kobietą na wsi, też oczywiście w zależności od tego, w jakiej dekadzie i stwierdzić, odważyć się na to, żeby pisać, to na przykład w latach 30., czyli wtedy, kiedy moje pierwsze bohaterki spisywały swoje teksty, czyli w roku 33 na przykład, a potem 36, to znaczyło nie być taką bardzo typową reprezentantką swojego środowiska, bo być kobietą w latach 30. na wsi, która potrafi pisać, którą stać na materiały piśmiennicze, na papier przede wszystkim. A poza tym wie o tym, że jest organizowany jakiegoś rodzaju konkurs, czyli ma jakiś kontakt z prasą, a poza tym jeszcze mieć wokół siebie kogoś, kto jej nie zabroni, albo kto nawet jeżeli zabroni, a zabraniał praktycznie zawsze, to na przykład się nie dowie, że pisze.
Wróćmy jeszcze na momencik do tego całego konkursu pamiętnikarskiego, bo pani w tej publikacji wspomina o takich brutalnych komentarzach, zwłaszcza ze strony redaktorów, lektorów męskich, w tym Wiesława Myśliwskiego.
Konkursy pamiętnikarskie miały taką strukturę, że zawsze na początku trafiały w ręce pierwszych lektorów i lektorek. W latach 60. między innymi w ręce bardzo wtedy młodziutkiego Wiesława Myśliwskiego, który był wtedy pracownikiem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. No i ci pierwsi redaktorzy mieli do wypisania taką kartę pamiętnika, w której oceniali albo opisowo, albo na przykład od 1 do 5, albo od 1 do 10. Pamiętniki kobiet były po pierwsze bardzo srogo oceniane w porównaniu z pamiętnikami mężczyzn, po drugie redagowane bardzo twardą ręką i to nie tylko ze względów politycznych, bo dla takiej cenzury politycznej możemy znaleźć uzasadnienie w PRL-u, ale to jest cenzura, która się przydarza wszystkim pamiętnikom, a pamiętnikom kobiet przydarza się też taka cenzura taka trochę dyscyplinująca. Na przykład dziewczyna pisze matka albo kościół, a ktoś zmienia to na mamusia albo kościółek. Albo pisze, byłam z siebie taka dumna, bo skończyłam 7 klasę jako pierwsza w swojej rodzinie z najlepszym wynikiem. A redaktor pisze, byłam taka wesoła. Wiesław Myśliwski, komentując jeden z też bardzo ważnych dla mnie pamiętników, napisał dziewczyńskie pleple. Co ciekawe, z takimi komentarzami właśnie najczęściej kłóciły się później lektorki, na przykład Halina Krzywdzianka albo Eugenia Jagiełło-Łysiowa, które pisały opinia niekompetentna albo musimy o tym porozmawiać, więc one walczyły o te kobiety.
I bardzo dobrze. My do tej książki jeszcze wracać będziemy, a pani Antonina Tosiek będzie moim gościem w programie Niedzielnik, ale to dopiero 16 listopada.
No dobrze, zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, mamy kolejne książki. 618-654-654. Replika wydała kolejną książkę Marka A. Koprowskiego Przez krew i zgliszcza odrodzenie polskiego Szczecina. Więcej nic nie będę mówił. Książka bogato ilustrowana czarno-białymi, nie tylko kolorowymi, również zdjęciami Szczecina.
A ja mam też mocny tytuł Nie matki. Debiut Leslie Anderson. Naprawdę niepokojąca gotycka opowieść grozy. No, poruszy każdego fana horroru. Nowość z wydawnictwa Insignis.
I jeszcze jedna książka, Tajemnica Matyldy Gęs. Tak napisał ją Andrzej Mateusz Silski. To jest barwna, pełna przygód, powieść, która rozgrywa się w latach 70. ubiegłego wieku. Książka ukazuje wartość relacji przyjacielskich i rodzinnych, ciekawości świata i samodzielności w rozwoju dziecka. To propozycja, która łączy pokolenia oraz będzie idealnym pretekstem do wspólnego śmiechu, rozmów o dzieciństwie i dawnej Polsce. Myślę, że to jest książka dla wszystkich fanów książek Edmunda Niziurskiego, Adama Bagdaja, prawda, Kornela Makuszyńskiego. Jak ktoś czytał Szatana siódmej klasy, coś tutaj znajdzie dla siebie na pewno.
Tak, i ona jest jeszcze zafoliowana w dodatku.
Otóż to.
A my teraz się przenosimy do Poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie otwarto wczoraj wystawę poświęconą wielkopolskim wątkom w życiu Władysława Reymonta.
Znajdziemy tam wiele pamiątek po nobliście. W końcu tutaj właśnie w Wielkopolsce mieszkał przez 5 lat. Z kuratorką ekspozycji Aliną Kucharską rozmawiał Jacek Butlewski.
Kołaczkowo to jest ta miejscowość, z którą trzeba Reymonta kojarzyć.
Tak, dokładnie. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu mamy zbiory pamiątki po naszym nobliście, które między innymi pozwalają nam przybliżyć trochę tych wątków właśnie wielkopolskich z życiorysu naszego noblisty. Nasza kolekcja Reymontianów miała swój początek w 1926 roku, gdy wdowa po Władysławie Reymoncie, Aurelia, przekazała do biblioteki fragment księgozbioru, który prawdopodobnie znajdował się w Kołaczkowie. Ona wówczas porządkowała sprawy związane z tym majątkiem już po śmierci swojego męża. No i część tych obiektów trafiła do nas. W skład tego księgozbioru wchodzą stare druki, książki wydane w XIX oraz na początku XX wieku, a także mapy oraz druki ulotne. Są to materiały, no ogólnie można powiedzieć, historyczne. Reymont wykorzystywał je podczas pisania swojej powieści historycznej, rok 1794. Także mamy tutaj też takie spojrzenie na warsztat pracy tego pisarza, który chciał się wgryźć w tę epokę, by jak najwierniej oddać na kartach książki i powieści właśnie realia tego okresu. W 1920 roku Władysław Reymont zawarł umowę z Urzędem Osadniczym w Poznaniu. No i tak trafił ostatecznie do Kołaczkowa, które było zniszczone, ale on sukcesywnie przez lata podnosił ten majątek z upadku. Pałac wraz z parkiem oraz znajdującą się tam ziemią i innymi obiektami gospodarczymi. Także ukochał to miejsce, spędzał tam letnie miesiące. No i też przyjeżdżali tam do niego liczni goście ze stolicy, ale także z okolicy. Także sporo się też tam działo w pałacu w Kołaczkowie. Reymont był towarzyską osobą i jak pisał Makuszyński już po śmierci noblisty, w Kołaczkowie nigdy nie było nudno. A ludziom towarzyszyły też zwierzęta, bo Reymont lubił, ukochał psy. Miał też właśnie swoje czworonogi i one też towarzyszyły tam gościom kołaczkowskiego pałacu.
Można powiedzieć, że Reymont, nasz noblista, jeden z noblistów, jest też trochę, a może w dużej mierze nasz wielkopolski także.
Można tak powiedzieć. A tutaj do tego księgozbioru warto też dodać między innymi korespondencję, którą Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu nabyła w 1998 roku. Są to listy należące do zaprzyjaźnionej z Reymontami rodziny Niemierów. No i te listy właśnie pisała Aurelia, pisał Władysław, między innymi też właśnie z naszego wielkopolskiego Kołaczkowa.
A my na tę wystawę zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Tak, teraz wracamy do książkowo-filmowej klasyki. Przeminęło z wiatrem. Oglądałaś, czytałaś?
Czytałam, oglądałam.
To pięknie. Pretekstem jest spotkanie, które przed nami zaprasza Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich.
Przeminęło z wiatrem to jest wielka amerykańska historia z rysem południa, z wojną secesyjną, z mnóstwem postaci, ale najważniejsze wątki toczą się przede wszystkim właśnie w tym czworokącie. Mamy dwie bardzo różne kobiety, dwóch zupełnie innych mężczyzn, a między nimi na wszystkie możliwe emocje. Sama Scarlett, no to jest imię, które stało się symbolem. To kobieta niezależna, silna, w interesach bezwzględna i chociaż dziś moglibyśmy powiedzieć, że diabeł ubiera się o Prady, to wtedy w czasie wojny secesyjnej ubierał się w suknię z zasłony. Scarlett jest twarda i miękka jednocześnie, bardzo kobieca w swojej złożoności. Z kolei Melania to osoba prawa, opiekuńcza, ufna, taka po prostu dobra, ale także odważna, co prawda zupełnie inną odwagą niż ta odwaga rodziny O'Harów. Ashley, wymarzony, honorowy dżentelmen czasów, które już przechodzą, który usiłuje się znaleźć w nowych okolicznościach. No i Red Butler, dandys, spekulant, oszust, który najlepsze uczynki i najlepsze strony swojego charakteru próbuje ukryć przed opinią publiczną. To jest mężczyzna na każde czasy, który po prostu zna się na ludziach. A dookoła nich wiatr historii, zmiany, a wśród nich z kolei zestawy napięć, ukrytych i widocznych miłości, gniewu, niechęci, krętactw, tajemnic, oddalenia i bliskości. Ekranizacja tej książki z roku 1939 zyskała słusznie miano kultowej i ten film, mimo tego, że ma ponad 85 lat, cały czas świetnie się ogląda, ale nie byłoby go, gdyby nie ta historia. Tym bardziej, że te książkowe postaci niosą ze sobą jeszcze więcej głębi, jeszcze więcej emocji i czasami łatwiej jest je zrozumieć. Dzieło życia Margaret Mitchell, za które autorka dostała Nagrodę Pulitzera, to jest książka, która wciąga, która pochłania czytelnika, ale która zostawia go także z wieloma refleksjami. Pojawiają się tutaj myśli o nieuchronnej zmianie czasów, o człowieczeństwie, o odwadze, o pieniądzach, o wyrzeczeniach, o ludziach, o wielkiej historii i o wielkich miłościach kobiet, mężczyzn i o wielkiej miłości do ziemi. I w tej pajęczynie powiązań, którą bohaterowie są wciągani, a czasem w ogóle wciągani być w nią nie chcą. I tak jak w życiu, jak powtarzała Scarlett, pomyślę o tym jutro, ale lektury na jutro z pewnością w tym wypadku odwlekać nie należy. A już 22 listopada o 12.30 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza spotkanie Klubu Książki wokół tej powieści, ale przypuszczam, że także wokół filmu, bo w tym wypadku te oba dzieła bardzo mocno się ze sobą splotły.
Pomyślę o tym jutro. Piękny, piękny wers.
Jurek, mamy jeszcze dzisiaj. Za 6 minut 20.
Dobrze, proszę Państwa, kłaniamy się nisko, życząc Państwu znakomitych lektur, które dzisiaj polecaliśmy i można odwiedzić te miejsca, które, o których też dzisiaj mówiliśmy. Joanna Dwina,
Jerzy Piesny,
Rafał Polacki.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.